Państwo zaproszeni i powiadomieni o zwołaniu tej sesji stosownym pismem, przesłanym Państwu w stosownych terminach. Witam serdecznie wszystkich Państwa, którzy zechcieli na dzisiejszą sesję przybyć. Przystępujemy do realizacji dzisiejszego porządku obrad i do punktu drugiego, komunikaty. W tym punkcie informuję Państwa, że na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję Państwa radnych Halinę Owsianną i Mateusza Rozmiarka. Ponadto przypominam, że porządek dzisiejszej sesji został uzupełniony na wniosek prezydenta o punkt 19a, czyli projekt uchwały o numerze PU226/15. Która zmienia uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Zgłasza się pan radny Artur Żański, bardzo proszę.
Szanowny panie przewodniczący, nie mam pewności, czy to jest dobry punkt, jednak w myśl zasady, że lepiej coś zrobić wcześniej niż za późno, chciałem zgłosić następującą wątpliwość. W dniu 21 września dostaliśmy maila od pana dyrektora Marka Kalemby o tym, że część dzisiejszych głosowań ma się odbyć przy wsparciu aplikacji Verax. Ja z racji swojego doświadczenia informatycznego nie znam żadnej aplikacji Verax, która by uczestniczyła w głosowaniach, ale oczywiście nie służyła do monitorowania głosowań. Oczywiście nie muszę go znać. Spróbowałem sprawdzić w internecie, czym zajmuje się firma, która dostarcza tą aplikację. W żaden sposób niestety nie udało mi się znaleźć, żeby ta firma, która zajmuje się między innymi zaawansowanym monitoringiem usług sieciowych, była dostarczycielem aplikacji do monitorowania wyników głosowań w ogólności, a o głosowaniach, które mają moc stanowienia prawa, czyli o uchwałach w szczególności. Mam wrażenie, że zastosowanie aplikacji, która po pierwsze części radnych w ogóle nie jest znana, po drugie no podejrzewam, że nie posiada audytu bezpieczeństwa, który określałby zabezpieczenia tej aplikacji pod kątem bezpieczeństwa głosowań stanowiących prawo, no jest bardzo ryzykowna. Pozwolę sobie, mogę sobie wyobrazić taki scenariusz, w którym gdyby ta uchwała została zaskarżona w sposób skuteczny, wszystkie sprawy, które byłyby prowadzone z udziałem ławników wybranych za pomocą tej aplikacji, no, wyroki w tych sprawach mogłyby być kwestionowane. Wydawałoby się to bardzo niebezpieczny precedens. Ja oczywiście z racji swoich osobistych zamiłowań informatycznych jestem głębokim zwolnieniem informatyzacji wszelkich działań, które prowadzimy w życiu. Niemniej jednak uważam, że muszą być to działania dobrze przygotowane, czyli jeżeli zamierzamy w jakiejś przyszłości przy innego rodzaju okazjach stosować aplikację, której nie używamy na co dzień, no to po pierwsze radni powinni być z niej odpowiednio wcześniej przeszkoleni, a po drugie powinniśmy być zapoznani z certyfikatami upewniającymi nas, że ta aplikacja rzeczywiście służy do monitorowania głosowań w głosowaniach służących stanowieniu prawa.
Dziękuję. Ja proponuję, żebyśmy do tego tematu wrócili wtedy, kiedy będzie mowa o głosowaniu. To nie jest teraz tylko odpowiem, że to nie jest aplikacja do monitorowania głosowań, tylko do przeprowadzenia głosowania. Jest to aplikacja, która jest stosowana w tej Radzie od lat chyba 10, a 8 na pewno. Dwukrotnie ławnicy przy pomocy tej aplikacji byli wybrani i nie została ona do tej pory skutecznie ten sposób rozwiązania zaskarżony. W związku z tym to są tylko supozycje pana radnego. jeśli dobrze pamiętam, mamy opinie prawne, które mówią o tym, że ona zapewnia tajność głosowania. A odsyłam do paragrafu 38, punkt 1 Statutu Miasta Poznania, która te kwestie w pełni reguluje. W związku z tym, a przynajmniej to brzmi w ten sposób, że głosowanie tajne odbywa się w przypadkach przewidzianych ustawami, tak jest w tym wypadku, w formie pisemnej lub przy użyciu gwarantującej tajność aparatury do głosowania. Co najmniej 1/4 składu osobowego Rady może sprzeciwić się głosowaniu za pomocą aparatury elektronicznej. W takim przypadku głosowanie tajne odbywa się w formie pisemnej. W związku z tym, jeśli to jest powszechny sąd Rady, to zostanie to rozstrzygnięte w głosowaniu. Przypuszczam, jeśli pan radny zgłosi taki wniosek. Pan radny Artur Żański, bardzo proszę.
Szanowny panie przewodniczący, ja oczywiście tylko zgłaszam swoje wątpliwości, w moim przekonaniu uzasadnione. Zgłaszałem je panu przewodniczącemu również przed sesją. I jedyne, o co bym prosił pana przewodniczącego, bo oczywiście nie musimy się w tej kwestii zgadzać, żeby pan przewodniczący unikał sformułowań pejoratywnych w stylu supozycja. Dziękuję.
Supozycja oznacza przypuszczenie, więc nie ma w tym nic pejoratywnego i nie potrzeba używać trudnych słów. Pan radny Marek Sternalski, bardzo proszę.
Szanowny panie prezydencie, szanowni państwo radni, chciałem dzisiaj bardzo serdecznie powitać na naszej sali pana Andrzeja Iwaszko, szefa Związku Polaków w Mariupolu na Ukrainie. Cieszę się, że gościmy go dzisiaj wśród nas. I bardzo się cieszę, że ta propozycja, która została przedstawiona, aby przyjąć 10 polskich rodzin z Mariupola do Poznania, zyskała akceptację wszystkich sił politycznych naszego miasta, bo i Prawo i Sprawiedliwość, i SLD, i Stowarzyszenie Poznański Ruch Obywatelski, wszyscy jasno i wyraźnie zadeklarowaliśmy, że chcemy przyjąć do Poznania 10 polskich rodzin z Mariupola. To, co jest ważne, to chciałem podziękować panu prezydentowi za to, że zaangażował się tak mocno w te działania i już dzisiaj odbywają się konkretne rozmowy, w jaki sposób te rodziny przyjąć i ja wierzę w to, że bardzo szybko te rodziny będą mieszkały w mieście Poznaniu. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. To działanie nie jest pierwszym działaniem, bo już pan prezydent Frankiewicz angażował się w przyjazd polskich rodzin do Poznania. W Poznaniu w tej chwili są 3 rodziny z Donbasu. Także Poznań jest miastem otwartym na Polaków mieszkających na wschodzie, którzy w potrzebie są i chcą wrócić do swojej ojczyzny. Panie przewodniczący, ja myślę, że jeżeli będzie taka możliwość, to w tym punkcie chciałbym prosić, żeby pan pozwolił także wystąpić panu Andrzejowi.
Bardzo proszę.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni państwo obecni na sali, jest mi niezmiernie przyjemnie, wielki zaszczyt tutaj być z wami. Szczególnie chciałbym podziękować za tą rękę pomocy, którą wyciągacie do naszych rodaków, którzy mieszkają w mieście Mariupolu. Miasto Mariupol to jest miasto dość duże, 500-tysięczne, przemysłowe, znajduje się na wybrzeżu Morza Azowskiego, dość cieplego morza. Miasto, które niby dobrze się rozwijało, miasto, gdzie mieszka około 1000 naszych rodaków według takiego spisu, który był w 1997 roku w miarę porządnie przeprowadzony. W tym mieście od 15 lat pracuje organizacja Polonina, którym też mam przyjemność kierować. Rzeczywiście, że w związku z tymi wydarzeniami na wschodzie nikt nie myślał, tak, że nasi rodacy okażą się w takiej trudnej sytuacji. I trzeba zrozumieć, że miasto znajduje się obecnie na granicy działań wojskowych. Jest wielokrotnie było ostrzeliwane. Na przykład w czasie takiego ostrzału po pierwszej ewakuacji ludności z Doniecka, z Ługańska, tak, gdzieś w środku stycznia, 24 stycznia miasto, obrzeże miasta Mariupola zostało ostrzelane i w wyniku tego ostrzału z rakiet Grad zginęło 30 osób i ponad 100 zostało rannych. Ostatni taki ostrzał Mariupola, nie mniej, że niby działają te umowy mińskie, tak? My dokładnie jako mieszkańcy Mariupola wiemy, tak, na ile te umowy są chwiejne, tak, i co może się odbyć. Były pierwsze, teraz niby istnieją drugie. Ale te ostrzały non-stop przedłużały się, tak? I w wyniku takiego ostatniego ostrzału, który był 16 sierpnia, też zginęło kilka osób, też dziewczynce 10-letniej urwało nogę, matka jej zginęła i na jednej z ulic tej dzielnicy mieszka też polska rodzina Stotwińskich z dwoma dziećmi. Co oni zrobili? Oni rzeczywiście zebrali rzeczy, tak? Przyjechali do Warszawy, nie wiedzieli do kogo się zwrócić, co mają dalej robić, nie mieli możliwości, wynajęli na miesiąc mieszkanie. Matka miała Schengen wizę, która no, nie uprawniała ją do podjęcia pracy i musieli wrócić z powrotem. Od grudnia miesiąca zwracamy się do różnych urzędów. Rzeczywiście bezpośrednio urząd, z którym pracuje polska placówka dyplomatyczna, to jest placówka dyplomatyczna w Charkowie. Jesteśmy w ciągłym kontakcie. Zwracaliśmy się o sytuację i dostaliśmy odpowiedź. Także żadna ewakuacja nie jest planowana, tak? Czyli ci ludzie, którzy generalnie mieszkają na linii ognia, rzeczywiście ten teren nie jest zajęty przez separatystów. Ten teren, można powiedzieć, kontrolują władze ukraińskie, tak? Ale teraz ostatnio taki donosi się message, tak? Że tam jest wszystko spokojnie, wszystko dobrze. Jeżeli jest tak spokojnie, to dlaczego stoi armia ukraińska po jednej stronie, tak, mnóstwo tej armii i po drugiej stronie armia rosyjska, ja bym powiedział, tak. Dlaczego wyjeżdżają stamtąd urzędy, różne firmy i tak dalej, jeżeli tam wszystko jest dobrze. Niestety przez dłuższy czas nie chcą zrozumieć sytuację tych ludzi, którzy non-stop żyją na walizkach, non-stop żyją w oczekiwaniu ofensywy. Chcę też powiedzieć, że Mariupol znajduje się właśnie na drodze lądowej, tak, z Donbasu na Krym. Też trzeba zdawać sobie sprawę, że prezydent Putin zabrał Krym, tak, u Ukrainy nie dlatego, żeby zrobić tą perełkę turystyczną, tak, a rzeczywiście, żeby budować mocną bazę wojskową i ta droga lądowa do Krymu jemu jest bardzo potrzebna. Stanie się to jutro czy za miesiąc, ale wiemy dokładnie, że w tej przyszłości ci ludzie, którzy mieszkają tam, nie mają dość tego, że są pod zagrożeniem działań wojskowych. Także rzeczywiście, jeżeli tutaj w Poznaniu, no w każdym mieście w Polsce, tak, ludzie jakoś mogą splanować swoje życie, dzieci normalnie chodzą do szkoły, wiedzą, że za jakiś czas pójdą tam do na szkoły wyższe i tak dalej, na studia, to rzeczywiście tej pewności, tak, w jutrzejszym dniu, w jakiejś swojej bliższej przyszłości, tak, ci ludzie rzeczywiście w Mariupolu nie mają. I tutaj jeszcze raz chciałbym podziękować serdecznie za taką inicjatywę waszą, tak, chęć przyjęcia tych ludzi. Jeszcze raz mówię, to ludzie, którzy mieli tam wszystko, tak, mieli domy, mieli pracę, mieli mieszkania, czyli niby wszystko było u nich tam zorganizowane i tak dalej. Oni nie jadą szukać czegoś lepszego. Jadą szukać tego bezpieczeństwa, którego niestety nie mają. I taki gest z państwa strony to jest naprawdę bardzo mocny gest. Gest, który oceni każdy Polak, tak, mieszkający w Mariupolu. I także gest, który mam nadzieję zaowocuje tym, że ci ludzie przyjadą tutaj, jeszcze zrobią bardzo dużo dobrych spraw tutaj dla Poznania. Jeszcze raz wszystkim dziękuję serdecznie, pozdrawiam, no i wierzę, tak, że ta inicjatywa wasza wspólnie z naszymi działaniami, wspólnie z działaniami konsulatu po trochu już zacznie nabierać takich widocznych kształtów. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję panu serdecznie za tą wypowiedź. Mam nadzieję, że te plany, o których mówimy w tej chwili, się sprawnie i szybko ziszczą i te 10 rodzin, o których Marek Sternalski mówił na początku tego punktu, szybko znajdzie swoje miejsce w Poznaniu. W dalszym ciągu punktu komunikaty pan Michał Boruczkowski, bardzo proszę.
Dziękuję. Ja tylko taki króciutki, trochę nieformalny komunikat chciałem wyjaśnić, bo może nie wszyscy wiedzą. Te cukierki, które są położone przed państwem, przed gronem prezydenckim, to one są po prostu ode mnie z okazji dzisiejszych imienin. Tylko chciałem powiedzieć, że życzę wszystkim smacznego. Dziękuję.
Dziękuję. Myślę, że w imieniu wszystkich państwa mogę złożyć panu radnemu najserdeczniejsze życzenia imieninowe w związku z tym. Wszystkiego dobrego. Pan radny Tomasz Lewandowski, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, chciałem prosić o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał. Pierwszy projekt to jest skarga EG na prezydenta miasta Poznania. To jest projekt uchwały 229/15. I drugi projekt uchwały to jest projekt uchwały 228/15 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego z zasobu Miasta Poznania w wersji A. Proponuję, aby umieścić to w porządku obrad po punkcie 33. Więc po tych punktach merytorycznych wszystkich projektów uchwały.
Czyli 33 tak A i 33
Poproszę,
B, tak?
Tak jest. Dziękuję bardzo.
Dobrze. Zatem te sprawy rozstrzygniemy w głosowaniu. Najpierw uzupełnienie o punkt 33 A, czyli projekt uchwały PU 229/15, ten dotyczący skargi EG na prezydenta miasta Poznania. Czy jest głos przeciwny? Nie widzę, głosujemy. Kto jest za uzupełnieniem porządku o ten punkt, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję bardzo. Proszę o wynik. Głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada przyjęła ten wniosek, czyli uzupełniła porządek o punkt 33a. I teraz głosowanie drugie. Uzupełnienie o punkt 33b, czyli projekt uchwały PU 228/15. Czy jest głos przeciwny? Nie widzę zgłoszeń, a zatem proszę o głosowanie. Kto jest za uzupełnieniem porządku dzisiejszej sesji o ten punkt, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu, proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o wynik. 28 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada również w tym wypadku postanowiła uzupełnieniu porządku obrad o kolejny punkt. Czy w punkcie komunikaty jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Zamykam za ten punkt komunikaty. Przystępujemy do kolejnego punktu, punktu trzeciego oświadczenia. W punkcie tym chęć wygłoszenia oświadczeń zgłosili państwo radni Michał Grześ, Szymon Szynkowski, Welsenk, Tomasz Kajzer i Katarzyna Kretkowska. I w tej kolejności proszę państwa o zabieranie głosów, a więc pan przewodniczący Michał Grześ, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, postaram się krótko, ponieważ jestem Państwu winien właśnie zakończyła się sprawa, o której mówiłem wcześniej, mianowicie sprawa schroniska dla bezdomnych. Ja w ostatnim oświadczeniu miałem głęboką nadzieję, że koszt noclegu nie będzie równał się kosztowi noclegu w Sheratonie. Niestety w przyszłym roku przeznaczamy, tak jest w umowie, w specyfikacji konkursowej, 530 tysięcy złotych, co daje kwotę dokładnie taką, jak można nocować w pokoju dwuosobowym, jedna osoba w hotelu poznańskim Sheraton. No, myślę, że mamy najdroższą ogrzewalnię na świecie, bo myślę, że nie ma drugiej takiej ogrzewalni, gdzie koszt noclegu w tejże ogrzewalni byłby porównywalny z noclegiem w Sheratonie, który znajduje się w danej miejscowości. Ale pewnie, jak tak zdecydował pan prezydent, to jest to godne miejsce dla osób, które tego schronienia potrzebują. Co prawda w programie telewizyjnym, gdzie miałem zaszczyt być z panem wiceprezydentem Solarskim, stwierdzono, że w tym roku te 500 000, które się przeznaczy, pójdzie na remont, a więc w tym roku koszt noclegu będzie wynosił 40 zł na osobę. W związku z tym nie bardzo wiem, dlaczego w przyszłym roku 148 zł. Natomiast oczywiście można tę cenę obniżyć i powiedzieć, że ogrzewalnia jest czynna cały rok, na przykład najbardziej potrzebna w sierpniu i lipcu, i rzeczywiście cena wtedy spadnie. Mogę państwu powiedzieć to, co ja państwu pokazywałem, że na przykład za te 500 000 moglibyśmy uruchomić ogrzewalnię dla 300 osób. We Wrocławiu uruchomiono ogrzewalnię dla 100 osób za 200 tysięcy złotych, czyli nocleg w tejże ogrzewalni we Wrocławiu kosztuje 16 zł. W naszej ogrzewalni myślę, że nie będą zbyt ludzkie warunki, ponieważ będzie się siedziało na krześle przy stole. We Wrocławiu za te 16 zł są łóżka, 100 łóżek wsadzonych i 100 osób może z tejże ogrzewalni skorzystać. Być może powinniśmy po raz kolejny brać wzory z innych miast, ponieważ przede wszystkim moim zdaniem należy ratować życie ludzkie, a więc organizować miejsc, w których mogły te osoby, które nie mają aktualnego schronienia, ogrzać. I powinniśmy rzeczywiście zrobić to najpierw tak, by wszyscy mogli się ogrzać, a potem dbać o to, żeby ci, którzy rzeczywiście chcą z bezdomności wyjść, mieli jakieś szanse, co podobno gwarantuje ogrzewalnia na Krańcowej. Natomiast ona jest na 30 osób, na głównej samej naliczyliśmy 50 bezdomnych. W związku z tym praktycznie jest to ogrzewalnia osiedlowa. Ale jeszcze raz powtarzam, gdyby wziąć te ceny wrocławskie, to co ja mówiłem, te 500 000 powinno nam starczyć na ogrzanie 300 osób. Chciałem zwrócić jeszcze na jedną uwagę, bo oczywiście mieliśmy w Poznaniu problem, gdzie tą ogrzewalnię umiejscowić. Natomiast myślę, że warto, panie prezydencie, wziąć przykład z Wrocławia kolejny raz. Jeżeli zrobiono ogrzewalnię, to całkiem przyzwoitym osiedlu, to osiedle dostało monitoring, ma zagwarantowane patrole policyjne, które miasto specjalnie wykupiło, patrole Straży Miejskiej w tym miejscu oraz dodatkowo jeszcze pracownicy socjalni, którzy zbierają bezdomnych po klatkach schodowych. Jak mieszkańcy mówią, czują się teraz znacznie bezpieczniej niż wtedy, kiedy nie było ogrzewalni. Być może to jest sposób na to, żeby przekonywać mieszkańców, że lokując tego typu obiekty nie powodujemy pogorszenia bezpieczeństwa, bo niestety do tej pory w Poznaniu było tak, że lokując taki obiekt miasto umywało ręce. Tak? Patrzmy, Główna, gdzie wybudowaliśmy blok socjalny, wsadziliśmy tam mieszkańców jak leci i rzeczywiście bezpieczeństwo na Głównej znacznie się pogorszyło. Natomiast policję Główna ogląda generalnie wtedy, kiedy przychodzi po pieniądze na radiowóz. Tak? Czyli ja myślę, że tutaj te działania, gdybyśmy podjęli, byłaby też inna reakcja mieszkańców. Tak przynajmniej zrobił Wrocław i nie ma problemów. Tak, nie ma już sprzeciwu wobec ogrzewalni dla tych 100 osób. Ale wracam do tego, że problem osób bezdomnych w Poznaniu jest gigantyczny. Niedawno z panią radną Urbańską byliśmy goszczeni przez Radę Osiedla Hartowo i tam jeden z głównych tematów to są właśnie osoby bezdomne, które mieszkają na klatkach schodowych. Wiemy, że mamy problemy z osobami bezdomnymi, często zagrażającymi bezpieczeństwu sanitarnemu pasażerów w tramwajach, na dworcach tramwajowych. No ale siłą rzeczy miasto tak naprawdę dla tej masy ludzi, co jest bardzo złym, no źle się stało, że tak jest, ale jest. Nie ma żadnej oferty na nieskrępowany nocleg, na to, żeby mógł ten człowiek tam przyjść, ugrzać się, rano wyjść niepytany przez nikogo. Wielu ludzi chciałoby tak spędzić noc, po prostu się ogrzać i żeby nikim głowy nie zawracał. My jako miasto Poznań tego nie robimy, a szanowni państwo, życie ludzkie jest najważniejsze. I nie chciałbym, żeby sumienie pana prezydenta było nadszarpnięte, jeżeli przez naszą nieudolność, przez nasze działania tego typu ktoś w Poznaniu w czasie zimy zamarł. Dlatego chciałem panu prezydentowi zaproponować, ponieważ w okresie zimowym i tak popołudniami i w nocy obiekty Urzędu Miasta Poznania są ogrzewane, żeby w okresie zimowym na czas, kiedy nie uda nam się takiej ogrzewalni dla kilkuset osób uruchomić, po prostu udostępnić obiekty Urzędu Miasta Poznania. Myślę, że wystarczą korytarze ogrzane z krzesłami po to, by każdy mógł tam się ogrzać, żeby nie zamarzł. I myślę, że znając dobroć serca pana prezydenta, która jest wielokrotnie pokazywana, myślę, że tutaj możemy liczyć, znaczy osoby bezdomne mogą liczyć na pana prezydenta w tym zakresie. Oczywiście może być alternatywa, na przykład targi poznańskie, które powoli stają się miejskie, być może nieużywana hala targów poznańskich, ale panie prezydencie, jeśli my tego nie zrobimy, to naprawdę nie wiemy, jaka zima. Może nie będzie zimy i to nas uratuje, ale jeżeli my nie zrobimy zwykłego miejsca, gdzie człowiek może się ogrzać, on często nie ma większych wymagań. Tak? Jeżeli dzisiaj ten człowiek leży na dworcu MPK na Ratajach i dla niego jest to wygodne miejsce, bo tam jest trochę cieplej niż na zewnątrz, to myślę, że każde inne miejsce, gdzie będzie jeszcze cieplej, gdzie jest dostęp do ubikacji, myślę, że byłoby tym najlepszym rozwiązaniem. Dlatego jeszcze raz apeluję do pana prezydenta, bądź o otwarcie obiektów Urzędu Miasta Poznania, gdzie korytarze, gdzie są ubikacje, bądź ewentualne porozumienie się z targami poznańskimi, żeby takie niekrępujące miejsce dla osób, które potrzebują się ogrzać, się znalazło. Przyznam się prywatnie, że na razie mi to nie grozi, ale sam się zastanawiałem, gdzie ja bym w zimną noc poszedł się ogrzać, gdyby mnie żona na przykład wyrzuciła z domu. Mam parę miejsc upatrzonych, ale niestety tam ciepło nie jest. A każdego z nas może żona czy mąż z domu wyrzucić, w związku z tym myślę, że też myśląc o sobie powinniśmy o takie miejsca walczyć i tutaj apeluję do pana prezydenta. Też nie wiadomo, jak pan prezydent kiedyś skończy, w związku z tym proszę pana prezydenta o to, żebyśmy dzisiaj ratując innych też mieli to bezpieczeństwo, że kiedy nas w życiu dopadną złe chwile, żebyśmy nie zamarzli. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kolejne oświadczenie przedstawi pan radny Szymon Szynkowski Welsenk.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Od dobrze ponad miesiąca miasto dyskutuje o tak zwanej aferze mobbingowej, czyli o kwestii prześladowania, dyskryminowania części pracowników Urzędu Miasta przez ich kolegów, jak się wydaje, za pewnym przyzwoleniem prezydenta miasta Poznania, a przynajmniej w sytuacji braku właściwej reakcji na to zjawisko. Na ubiegłej sesji była już o tym mowa, mówił o tym pan przewodniczący Marek Sternalski i mamy wrażenie jako Klub Prawo i Sprawiedliwość, że od tamtego czasu nic specjalnego w tej sprawie się nie stało. Pan prezydent powołał komisję, która miała zbadać, czy istotnie doszło do przypadków mobbingu. Ta komisja, jak wiemy z plotek też, ponieważ efekt prac tej komisji nie został oficjalnie upubliczniony, stwierdziła, że rzeczywiście do niedobrych praktyk w Urzędzie Miasta dochodziło. Takie stwierdzenia również znalazły się w protokole Państwowej Inspekcji Pracy, która kontrolowała tą kwestię. I oto pan prezydent kilka dni temu ogłosił, że nie zamierza wyciągać konsekwencji personalnych wobec osób winnych takiemu zjawisku, tylko czeka na to, aż ewentualnie poszkodowani pracownicy zgłoszą się do sądu i tam mogą dochodzić swoich praw. Klub Prawa i Sprawiedliwości uważa taką sytuację za naganną i niedopuszczalną. Uważamy, że po pierwsze, prezydent miasta jest odpowiedzialny za to, żeby podlegli mu urzędnicy zajmowali się rozwiązywaniem problemów mieszkańców miasta Poznania, a nie generowaniem problemów w urzędzie tak naprawdę i zajmowali się sami sobą. To prezydent jest nie tylko pracodawcą, ale w pewnym sensie patronem tego, co dzieje się w urzędzie. A że w urzędzie dzieje się źle, słyszymy jako radni różnych opcji już od dobrych kilku miesięcy. Pan prezydent mówił, że dotychczas docierały do niego jakieś plotki, ktoś kładł mu na biurku maile, nie przypomina sobie skąd te maile na biurku się znalazły, że wpływały skargi anonimowe, ale szanowni państwo, do wszystkich państwa radnych zaczynają już wpływać potwierdzenia tych zarzutów podpisane z imienia i nazwiska. Złożone przez konkretne osoby, które potwierdzają te zjawiska, które przełamały tą barierę obawy o to, żeby mimo możliwych konsekwencji jednak zgłosić te niepożądane praktyki publicznie. Jak widać, ich natężenie musiało być duże, skoro pracownicy zdecydowali się na taki krok. Uważamy, że prezydent miasta Poznania jest również nie tylko patronem, to co powiedziałem na początku, ale powinien być odpowiedzialnym pracodawcą. Odpowiedzialny pracodawca to nie taki, który reaguje na skargę pracownika w taki sposób, idź do sądu się poskarżyć, tylko który wyciąga wnioski i następnie tak modyfikuje zarówno skład personalny urzędu, jak i zasady współpracy międzyludzkiej, że uspokaja sytuację, a nie ją zaognia. Tego nam, panie prezydencie, w urzędzie w tej chwili bardzo brakuje. Obawiamy się, że to zdecydowane stanowisko Platformy Obywatelskiej wyrażone wczoraj ustami pana przewodniczącego Marka Sternalskiego też jest niestety powodowane emocjami kampanii wyborczej, bo oczekiwalibyśmy takiej szczerej deklaracji wcześniej, kiedy dochodziły do nas już pierwsze sygnały o niepożądanych praktykach. Ta reakcja jest spóźniona, ale i tak dobrze, że ona jest. Natomiast czekamy, jak do tej sytuacji odniesie się pan prezydent, skoro nawet jego własne zaplecze polityczne straciło zaufanie do otaczających go ludzi. Co nie zmienia faktu, że ci ludzie właśnie, co do których są wątpliwości w urzędzie, wywodzą się i byli popierani przez to polityczne zaplecze. Oczekujemy, że prezydent weźmie odpowiedzialność już nawet nie za miasto całe, bo tego oczekujemy od wyboru pana, panie prezydencie, na pana stanowisko, ale za to, co dzieje się w urzędzie. Uważamy, że takie praktyki są niedopuszczalne i wymagają pilnej reakcji ze strony prezydenta, a nie uciekania przed dziennikarzami do swojego gabinetu i zasłaniania się rzecznikiem prasowym. Dzisiaj podczas punktu informacja o pracach prezydenta oczekujemy szczerej informacji o tym, co pan prezydent w tej sprawie po pierwsze wie i co zamierza w tej sprawie zrobić. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Trzecie oświadczenie przedstawi pan Tomasz Kajzer. Bardzo proszę.
Dobrze, tylko prosiłbym o pilota, aby ułatwić państwu śledzenie mojej wypowiedzi. Pozwoliłem sobie kilka rzeczy na PowerPointa jeszcze wrzucić, co mam nadzieję ułatwi percepcję. Chociaż przyznaję, że po wypowiedzi naszego gościa z Mariupola trudno jest zabierać głos. Nasze problemy wydają się takie małe i drobne w stosunku do tego, co przeżywają nasi tak bliscy sąsiedzi. Ale musimy wrócić do naszych problemów i stąd, proszę Państwa, chciałbym sobie dać chwilę czasu oświadczenie w sprawie strategii promocji miasta Poznania. Przyznaję, że mnie spotkał bardzo pan prezydent Jacek Jaśkowiak, który informował o promocji miasta w Gorzowie. Do mnie dzwonili koledzy samorządowcy. Świat samorządowy jest bardzo mały, pytając się mnie o promocję Poznania. I pomyślałem, że jeśli mówimy o promocji Poznania... Jak to działa? Przód. Mogę prosić o pomoc? Robię, ale... Leci. O, ale tutaj nie tak. To jest do przodu?
Tu.
A, to panie mają. Bardzo. I pomyślałem, że jak mówimy o strategii w Gorzowie, to tym bardziej powinniśmy mówić w Poznaniu, bo Poznań potrzebuje dyskusji o strategii promocji miasta. I jeśli jest czas, aby mówić o tym w Gorzowie, to tym bardziej jest czas, aby mówić o tym w Poznaniu. Proszę Państwa, ten fragment wypowiedzi akurat za portalem onet.pl pan Jaśkowiak, domyślę, wyśmiał też promocyjne wydatki Poznania za czasów prezydentury Grobelnego. Byłem zaskoczony, gdy zobaczyłem, że 12-osobowy dział PR zajmuje się głównie zlecaniem pracy agencjom reklamowym. Z tego, co mi przekazano, to więcej dobrze odzwierciedla generalnie tą informację o promocji Poznania, którą samorządowcy z Polski mogli uzyskać w Gorzowie Wielkopolskim. To oczywiście jest subiektywna ocena, nie oparta o fakty. Poza prawdziwym faktem rzeczywiście było 12 osób w biurze promocji. Myślę jednak, że warto poświęcić chwilę czasu i pokazaniu, czym rzeczywiście to biuro się zajmowało, bo jeśli pan prezydent nie miał pewnej wiedzy o biurze promocji, to też może wpływać negatywnie na strategię promocji, a można powiedzieć, że działania Biura Promocji Miasta Poznania, które dzisiaj nie funkcjonuje, mniej więcej obejmowały ten zakres działań, które dobra strategia powinna obejmować. Jest kwestia oczywiście, jak to robić, jakie szczegóły podejmować, ale co do kierunków, co do zasad, co do poszczególnych działów, stanowisk, to mniej więcej dobrze obejmuje, a więc stanowisko spraw PR-u, czyli obsługa wizyt studyjnych dziennikarzy, współpraca z blogerami, administracja mediami społecznościowymi, analizy, raporty promocyjne, ale także wspieranie działań promocyjnych jednostek miejskich. Jak uruchomiliśmy Bramę Poznania, to dobrze byłoby, żeby inauguracja Bramy Poznania była jednak skorelowana z działalnością promocyjną miasta, żeby mieszkańcy mieli świadomość, że to jest jedno miasto, jeden organizm, chociaż działają w nim różne instytucje mające różne zakresy obowiązków. Koordynacja promocji, a więc współpraca z wydziałami jednostkami miasta, do tego organizacja dużych wydarzeń, Business Run, Mistrzostwa Świata Drwali, to się kryje pod Steel Timber Sport, czyli ściąganie dużych, ciekawych wydarzeń, które też świetnie promują Poznań poprzez ich rangę i ich przedstawianie. Oczywiście działania dotyczące realizacji wynikającej strategii marki Poznań bezpośrednio w ramach chociażby Startup Poznań, kampanii akademickiej Poznań, czy promocji świata zawodowego, ale oczywiście także badania trackingowe mierzące pewność strategii. Bez badań efektywności trudno mówić o dobrej promocji, o dobrym marketingu. Rzeczy oczywiste, nadzór nad identyfikacją wizualną, koordynacja turystyki. Oczywiście w każdym biurze, promocji też były zlecenia, chociaż akurat w Poznaniu tych zleceń było niewiele, kilka w trakcie roku, zasadniczo dotyczące przygotowania kreacji oraz egzekucji kampanii reklamowych. Nie stanowiło to głównego punktu działania biura, no ale trudno, żeby pracownicy na przykład wykonywali film lub spoty reklamowe. Tego bym nie polecał i nie chciałbym, żeby w Urzędzie Miasta zatrudniać ludzi do robienia rzeczy, które taniej można uzyskać w drodze outsourcingu, zlecając to na zewnątrz. Oczywiście można by na przykład mieć pracowników od przygotowania kampanii reklamowych, ale to byłoby raczej nieroztropne i takie rzeczy generalnie powinno się zlecać. Także mam nadzieję w przyszłości. Proszę Państwa, ci ludzie wykonywali wiele działań oczywiście w ramach własnej pracy, takie jak przygotowywanie pewnych koncepcji, programów, angażowanie, aktywizowanie partnerów. Tutaj kilka przykładów tylko w ramach linii konsorcjum marki Poznań. To jest jeden z kierunków działania tych pracowników, chociażby koncepcja placu zabaw konsorcjum marki Poznań, czyli unikatowy w skali kraju plac zabaw w Starym Korycie Warty. Rozwinięcie hakatonu, aby była oczywiście imprezą rozpoznawalną w skali międzynarodowej, marki nocą na wzór Nocy Muzeów, To ciekawy pomysł. Część tych zadań jest już w trakcie realizacji, część jest kontynuacją tego, co wcześniej ci pracownicy przygotowali. Meble miejskie, mówimy o meblach miejskich, myślę, pan prezydent Wiśniewski tym się zajmuje dużo, ale możemy sobie wyobrazić na przykład meble związaną z marką Centra, poznańską marką, ławka z panelami solarnymi, która umożliwia ładowanie telefonu, tabletu. To chyba jest dobry pomysł na promocję Poznania i firm poznańskich, czy to połączenie interesu publicznego z interesem biznesowym tych, którzy w Poznaniu działają. Wiele innych działań, które przygotowano rok 2015, ale ich przygotowanie tak naprawdę wymagało pracy bardzo dużego grona osób. W tym kontekście wydaje mi się, że wypowiedź, że to była głównie zlecanie pracy agencji reklamowym, jakby nie wymaga już komentarza. Natomiast każdy oczywiście ma prawo do własnej oceny przeszłości. Faktem jest, że dzisiaj, kiedy się ocenia promocję miasta Poznania, to wśród specjalistów góruje taka ocena, którą państwo tutaj macie akurat na slajdzie. Ten cytat jest jednym z wielu, ale on odzwierciedla sytuację, w której o promocji kiedyś mówiono jako pewnym wzorze naśladowania. Dzisiaj mówi się jako o przykładzie, którego należy raczej unikać. Cytuję, nie ma nic gorszego niż to, co obecnie dzieje się w Poznaniu. Marka, która przez kilka ostatnich lat była konsekwentnie wprowadzana i wydawane były na nią spore pieniądze, po ostatnich wyborach ląduje w koszu. Miasto to nietyczny startup, który można przekierować na inne tory w ciągu kilku tygodni. To jedna z wielu opinii nie polityków, tylko specjalistów. Chciałoby się, żeby o Poznaniu mówiono w innym kontekście. Chciałoby się, żeby Poznań miał dobrą strategię promocji. Przypominam, strategia nie może być sprowadzana do dyskusji o logo i haśle promocyjnym. To jest nieporozumienie, panie prezydencie. Tak naprawdę logo, hasło promocyjne to już konsekwencja. Konsekwencja pewnych wyborów i ona powinna wynikać ze strategii, a nie być punktem wyjścia. Więc dyskusja o Poznaniu Czterech Jezior to raczej ktoś mówi tylko jak anegdoty. To nie jest droga do dobrej promocji miasta i to jest oczywiste. Oczywiście dobra promocja to zbudowanie zespołu ludzi, ludzi, którzy będą kompetentni, odpowiedzialni, zaangażowani w promocję miasta. W ostatnim okresie urząd się rozstał z wieloma osobami, które tworzyły wcześniej promocję miasta. Mamy świadomość, że zbudowanie nowego zespołu to bardzo duże wyzwanie, trudna praca, ale trudno mówić o promocji miasta, jeśli za nią nie stoi dobry, kompetentny, zaangażowany, dedykowany zespół. To oczywiście także umiejscowienie strategii w systemie zarządzania miastem, powiązania jej ze strategią rozwoju Poznania oraz jej koordynacja w skali całego miasta. Klub PRO już wyrażał swoje zdanie. Mamy poważne obawy, czy koordynacja na poziomie kierownika oddziału jest właściwa i wystarczająca, czy zapewnia dobrą koordynację promocji w skali całego miasta. Przypomnę, wcześniej była to koordynacja na poziomie dyrektora wydziału. Proszę Państwa, my wiemy dzisiaj, że strategia ma być inna i ma być lepsza. To jest oczywiste, ale pytanie jaka? Myślę, że wszyscy czekamy na prezentację nowej strategii promocji miasta. Myślę, że taka sytuacja jak kongres w Gorzowie to świetna okazja, żeby mówić nie o historii, o przyszłości, ale o teraźniejszości. Powiedzieć, jaką Poznań ma dzisiaj strategię, jaką strategię się posługuje. Ale oczywiście dobrze, gdyby radni też wiedzieli, jaka jest strategia rozwoju miasta Poznania, abyśmy się też mogli wspólnie w te działania włączyć. Czekamy na prezentację aktualnej strategii rozwoju miasta Poznania. Chcielibyśmy, żeby prezydent miasta mówił nie tylko o historii, o przeszłości. Wybory minęły mniej więcej prawie rok temu. Teraz czas na mówienie o tym, co dzisiaj promujemy, jak się dzisiaj promujemy, jak dzisiaj chcemy realizować promocję miasta Poznania. Ja oczywiście w części interpelacji i zapytań pozwolę sobie pytania szczegółowe dotyczące takich kwestii jak informacja, kto przygotowuje dzisiaj strategię dla Poznania, jakich pozyskaliśmy specjalistów, jakie przyznane są koszty wdrożenia i przygotowania oraz oczywiście z jaką datą możemy liczyć na zaprezentowanie wyników tych prac i przedstawienie nam nowej strategii rozwoju miasta Poznania, innej, lepszej, ale właśnie jakiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Teraz poproszę panią radną Katarzynę Kretkowską o przedstawienie oświadczenia.
Tak, dziękuję. Chciałabym przedstawić to oświadczenie w imieniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Od kilku miesięcy przedstawiana jest na forum naszego samorządu, Urzędu Miasta, Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a także poszczególnym radnym sprawa szeregu różnego typu nieprawidłowości w pracy dyrektora ogrodu zoologicznego. Tak najogólniej mówiąc, najkrócej nieprawidłowości dotyczą troski o zwierzęta i troski o pracowników, a raczej braku tej troski. Sprawa ciągnie się już wiele miesięcy i chyba wszyscy z nas, którzy do których zwracają się ludzie, oczekując właściwej reakcji, są tą sprawą i przeciąganiem się tej sprawy już bardzo mocno zmęczeni. Najbardziej zmęczeni są ci, których ta sprawa najbardziej dotyczy, czyli pracownicy ogrodu zoologicznego, którzy mają na względzie troskę o zwierzęta, a także osoby działające w organizacjach pomagających zwierzętom, czy po prostu mieszkańcy Poznania, którzy chodzą do zoo, znają zoo i mają także jakiś stosunek, także emocjonalny do i samego zoo, i do zwierząt, które w nim się znajdują, mają w nim schronienie. W ostatnim tygodniu do opinii publicznej przekazywana jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informacja o tym, że Wydział przeprowadził kontrolę w zakresie zgłaszanych nieprawidłowości. Ta kontrola nie potwierdziła żadnej z tych nieprawidłowości. Tam w tym zielonym skoroszycie leży na moim biurku, czy tam na moim stoliku, protokół z tej kontroli, tak zwanej kontroli. Rzeczywiście ta kontrola nie potwierdziła żadnej nieprawidłowości, ponieważ te nieprawidłowości nie były przedmiotem tej kontroli. I jakby to jest pierwsze zastrzeżenie, które w imieniu klubu chciałam zgłosić na tej sesji i prosić władze Poznania o to, żeby spowodowały, żeby taka kłamliwa informacja nie przekazywana była do opinii publicznej. Już pomijam kwestię taką, że zlecono kontrolę wydziałowi, który nadzoruje na co dzień pracę zoo i który przez tych wiele miesięcy nie wykonywał właściwie tego nadzoru, bagatelizując czy tuszując występujące tam problemy. Tutaj nie jest miejsce i czas, żeby szczegółowo odnieść się do tego protokołu, który dziwię się, że urzędnicy mieli odwagę tego typu dokument przedstawić komukolwiek jako protokół i nazywać go protokołem kontroli. Ja tylko wypunktuję kilka kwestii, które były podnoszone publicznie, gdzieś tam medialnie zafunkcjonowały, dotyczące właśnie stanu zwierząt w zoo i tego, że jakby nie znalazły się one, albo nie były w ogóle przedmiotem kontroli, albo w jakiś sposób wynaturzone zostały, zaakcentowane jedynie w tym protokole. Była mowa o śmierci trzech zwierząt, mundżaków, w wyniku zmniejszenia racji żywnościowych i w wyniku tego zmniejszenia te zwierzęta zaczęły jeść cisy, które rosły obok ich obejścia i cisy są trujące i te zwierzęta zmarły. I faktycznie w tym protokole jest potwierdzony fakt, że o 1000% została zmniejszona racja granulatu dla tych jeleniowatych na skutek dość dziwacznej polityki oszczędności prowadzonej przez pana dyrektora. Natomiast już kontrolerzy z Wydziału Gospodarki Komunalnej nie zajęli się śmiercią mundżaków i faktem, że to było tuszowane i że kwestia cisów była tuszowana. W ogóle kontrola się tym nie zajmuje. W kwestii żółwi, które chyba były najgłośniejsze, no problem żółwi i śmierci żółwi polegał na tym, że pan dyrektor Najpierw twierdził, że nie wiedział, że będą te żółwie uśmiercane, że ktoś inny podjął tą decyzję. Potem mówił, że on podjął tą decyzję, dlatego że te żółwie są gatunkiem inwazyjnym. Później twierdził, że te żółwie polecił zabić, ponieważ one były wszystkie chore, tych 35 zwierząt. I jakby to powinno być przedmiotem kontroli. W ogóle się to nie stało przedmiotem kontroli. Jest w tej kontroli tylko jest mowa o tym, że były żółwie, że żółwi nie ma. Przede wszystkim w kwestii żółwi były podnoszone i przekazywane władzom Poznania Wydziałowi informacje o tym, że był preparowany protokół weterynaryjny, że było kilka wersji tego protokołu, że są także dziennikarze, którzy mają udokumentowanych tych kilka wersji, zmienianych wersji po fakcie, po zgłoszeniu faktu tego protokołu weterynaryjnego. To także nie stało się przedmiotem kontroli, a to jest istotą, jakby, znaczy poza faktem zlecenia uśmiercenia 35 zwierząt, to dodatkową, bulwersującą sprawą i naganną pod każdym względem było preparowanie no, dokumentów. Także dokumentów, które zostały przekazane prokuraturze, bo do prokuratury także tę kwestię zgłoszono i dokumentów, które były przekazywane Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Weterynaryjnego. Do tego, do tych kwestii w ogóle kontrolerzy nie odnieśli się, nie badali tego. Kolejną kwestią był właśnie brak właściwej opieki weterynaryjnej w zoo. Tam pracownicy, którzy z nami się spotykali, informowali nas o tym, mówili, że no byli informowani, że ci weterynarze są z Gniezna, że dlatego na przykład, kiedy chorował 35-letni zwierzak, i zmarł na skutek braku pomocy weterynaryjnej, bo przez 2 tygodnie właśnie tu jest ten zwierzak, mówię celowo zwierzak, bo jak czasami słyszymy żółw, to nie jest może zwierzę. Tu jest ten żółw, to jest stan tego żółwia. Żółw miał 35 lat. To jest ropa wydostająca się spod skorupy tego żółwia i pracownik prosił o opiekun tego żółwia, żeby przyszedł weterynarz, bo widać było, że ten żółw jest chory. Weterynarz nie dojechał na czas, przez 2 tygodnie żółw zmarł. Przedmiotem kontroli była praca weterynarzy i nie wiem czemu na kilkunastu stronach chyba jest dokumentacja tego, gdzie który weterynarz mieszka i ile minut zajmuje mu dojazd potencjalnie do ogrodu zoologicznego, że jednemu zajmuje 40 minut, a drugiemu 30. Natomiast w ogóle nie ma odniesienia do kwestii braku tej opieki w przypadku poszczególnych zwierząt, które ucierpiały na skutek braku właściwej opieki weterynaryjnej. Jest to złamanie przepisów ustawy o ochronie zwierząt, ministerialnych rozporządzeń, etc., etc. Natomiast tylko się wylicza w tym protokole, ile minut potencjalnie ten weterynarz ma na dojazd i skoro potencjalnie ma na dojazd 40 minut, to jest okej. Natomiast nie ma odniesienia w protokole, czemu ten weterynarz w takim razie nie dojechał w ciągu 2 tygodni, na przykład do tego żółwia. Tutaj nie chodzi tylko o tego żółwia, to jest tylko jeden z przykładów. Natomiast potem się stwierdza, że w zasadzie jedynym problemem jest to, że tylko jeden z weterynarzy ma uprawnienia do posługiwania się bronią Palmera i że jak będzie problem z zabicia, uśmiercenia jakiegoś zwierzaka, no to faktycznie powinien jeszcze drugi weterynarz mieć pozwolenie na tę broń. Co w ogóle jakby nie jest istotą problemu związanego z właściwą czy niewłaściwą opieką weterynaryjną na terenie tego zoo. Ja już tutaj się nie będę, nie jest to czas i miejsce, ale była kwestia okaleczenia kucy, była kwestia, że te kuce nie mogły później chodzić pod siodełkiem, tam te kucyki, które wożą dzieci. I znowu, no jest w tym protokole poruszona kwestia kucy, ale jest tylko stwierdzenie, że miały podcinane te kopytka, że jeden nie chciał współpracować kucyk, no to go uśpiono. Natomiast w ogóle nie ma odniesienia do tego, co stwierdził lekarz weterynarii zewnętrzny, wezwany przez pracowników, że jakby te kuce zostały niewłaściwie podcięte, że kulały, że to nie powinno mieć miejsca. Cała ta kontrola była prowadzona w taki sposób, że w zasadzie kontrola doraźna, jak to nazwano, żeby ci kontrolerzy byli, czyli dwóch pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej było w ZOO, w nowym ZOO przez jeden dzień, w starym ZOO przez jeden dzień. Pracownicy ZOO, którzy chcieli rozmawiać z tymi kontrolerami, nie byli dopuszczani, ci, których nie chciał dopuścić dyrektor. Z kontrolerami był cały czas wicedyrektor i kierowniczka w przypadku starego ZOO. I cała ta kontrola i przebieg miała postać farsy, a nie rzeczywistej kontroli. Do większości tych istotnych zarzutów, istotnych kwestii w ogóle się nie odniesiono. Także bardzo byśmy prosili, żeby jakby nie kolportować informacji o tym, że była w ogóle jakaś kontrola i że kontrola coś stwierdziła bądź nie w odniesieniu do tych kwestii, które bulwersowały i bulwersują nas i opinię publiczną i którymi interesują się od wielu miesięcy dziennikarze, czekając, aż wreszcie będzie jakaś reakcja i skutek także interwencji dziennikarskich, bo dziennikarze także zebrali swój dość pokaźny materiał dowodowy. Dziennikarze także nie byli jakby w polu zainteresowania osób kontrolujących, tak samo jak w polu zainteresowania nie byli radni, którzy też mieli jakąś tam dokumentację i mówili o tym, czy inne osoby, które zgłaszały te nieprawidłowości, miały coś do wniesienia, czy do powiedzenia, do przekazania. I to jest jakby jedna sprawa, czyli samego dokumentu tak zwanej kontroli i tak zwanego niestwierdzenia nieprawidłowości. Natomiast na ostatniej Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pani radna Lidia Dudziak zapytała panią dyrektor przewoźną o sprawę, która także była przekazywana przez dziennikarzy po poprzedniej Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, tej, która się odbyła zaraz po wakacjach letnich i na którą przyszli pracownicy, głównie starego ZOO. Pracownicy, którzy znaleźli się w bardzo niezręcznej sytuacji, bo z jednej strony zgłaszali te nieprawidłowości i na te zgłaszanie nie było reakcji, natomiast pracownicy, którzy od wielu miesięcy oczekują poprawienia warunków pracy czy opieki nad zwierzętami, są szykanowani w bardzo niewybredny sposób. I to jest jakby osobna kwestia. Ci pracownicy przyszli na naszą komisję, mając od nas zapewnienie, że nie odbije się to negatywnie na ich pracy, że nie będą jakby przedmiotem jakichś szykan ze strony zwierzchników. To zostało także powiedziane bardzo wyraźnie w trakcie posiedzenia przez przewodniczącego komisji pana Tomasza Lewandowskiego i powtórzone przez pana wiceprezydenta Arkadiusza Staszicę, który był na tej komisji i słuchał tych pracowników. I w trakcie tego posiedzenia, kilkanaście minut po tym, jak zadeklarował tą gwarancję pan przewodniczący Lewandowski i pan wiceprezydent Staszica, pani dyrektor przewoźna wyszła na korytarz, zadzwoniła do kogoś zapewne z ogrodu zoologicznego, wypytując, na jakich umowach, na jakich rodzajach umów są osoby i wymieniała nazwiska, na przykład nazwisko tego opiekuna żółwi i warana, który był jedną z osób zgłaszających od początku te nieprawidłowości. I z komentarzem do wypieprzenia, przepraszam, cytuję, tak? I to jest jakby druga sprawa z wielu innych spraw, na które tu już dzisiaj nie ma miejsca i czasu, którą chcemy zgłosić panu, w tym wypadku panu wiceprezydentowi. No, czy pan wiceprezydent jest świadom, jak podległy dyrektor, czy podległa pani dyrektor traktuje deklarację swojego zwierzchnika, deklaracji radnych? Jakby to do wypieprzenia jest jakby dobrą ilustracją w stosunku pani dyrektor przewoźnej do całej tej kwestii nieprawidłowości w ogrodzie zoologicznym, które się ciągną już od dłuższego czasu w zasadzie już zaczęły się przecież w poprzedniej kadencji, kiedy zaskutkowało to odwołaniem dyrektora, poprzedniego dyrektora i poprzedniej kierowniczki Starego Zoo, ale była to reakcja ówczesnego wiceprezydenta, bo w tamtym czasie wydział także utrzymywał, że wszystko jest okej, że nie ma sprawy i co by nie było poruszane, nie poruszało to wydziału ani jego zainteresowania, ani chęci wykonywania rzeczywistego nadzoru nad pracą ogrodu zoologicznego. Gdyby nie ten brak reakcji, bagatelizowanie, czy wręcz w takim... No właśnie stosunek wyrażający się słowami do wypieprzenia, to pewnie w tym ogrodzie zoologicznym do większości tych patologii by nie doszło i atmosfera wśród pracowników nie byłaby taka, jaka ona jest w tej chwili. Kończąc, chcieliśmy zaapelować do pana prezydenta o to, żeby zostały podjęte bardzo szybkie decyzje i ażeby ta opinia publiczna i pracownicy, i radni, którzy oczekują jakiejś reakcji na to, co się dzieje w zoo, tej reakcji się wreszcie doczekali. Dziękuję.
Dziękuję. Jak rozumiem z liczby mnogiej, to było wystąpienie w imieniu całego klubu. Zamykam punkt trzeci, oświadczenia, ponieważ to były wszystkie oświadczenia, które państwo radni chcieli przedstawić. Przystępujemy do punktu czwartego. Jest to projekt uchwały PU 203/15 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2016-2019. I oddaję głos panu Krzysztofowi Skrzypińskiemu, przewodniczącemu zespołu do spraw wyboru ławników. I w tej chwili pan Krzysztof Skrzypiński będzie miał najwięcej do powiedzenia pewnie w odniesieniu do najbliższych czterech punktów również.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Panie Przewodniczący, ja proponuję, żeby... Panie Przewodniczący, ja proponuję i chciałbym zaproponować, żeby łącznie omówić te projekty uchwały, bo one wszystkie wiążą się i tak naprawdę wystąpienie...
To może zaproponuję w ten sposób, że poproszę pana przewodniczącego o przedstawienie wszystkich problemów związanych z tymi pięcioma projektami uchwał. Po zakończeniu i podjęciu pierwszej uchwały dotyczącej pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń wybierzemy komisję skrutacyjną, która powinna przeprowadzić te wybory, przygotować protokoły i tak dalej. I rozstrzygniemy wtedy również ewentualnie dylemat, który zgłosił pan radny Różański w swoim głosie, w wolnych głosach i wnioskach. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wybory ławników przeprowadza się zgodnie z ustawą Prawo ustroju sądów powszechnych. W maju tego roku do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie ustalenia liczby ławników, którzy powinni zostać wybrani przez Radę Miasta Poznania. Prezes Sądu Okręgowego złożył zapotrzebowanie do sądów rejonowych w Poznaniu, to jest do Sądu Rejonowego Poznań, Grunwald i Jeżyce, Sądu Rejonowego Nowe Miasto i Wilda, Sądu Rejonowego Stare Miasto, z wyszczególnieniem Sądu Rejonowego Pracy oraz do Sądu Okręgowego i Sądu Okręgowego Pracy. Szanowna Rada podjęła 26 maja uchwałę w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych. Oprócz trójki radnych w tym zespole znaleźli się także, znalazła się pani Agnieszka Rochowiak, reprezentantka Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz pan podinspektor Paweł Malusiak z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Urząd Miasta Poznania przeprowadził szeroko zakrojoną akcję informacyjną. Zostały na portalach internetowych, w gazetach, w telewizjach przedstawione informacje, spoty. Zwrócono się także do organizacji społecznych z taką akcją informacyjną o tym, aby że Rada będzie dokonywała wyboru ławników i że zachęcającą osoby do zgłaszania się. Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych ławnikiem może być osoba, która posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończyła 30 lat, jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, nie przekroczyła 70 roku życia, jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika, posiada co najmniej wykształcenie średnie i wykazuje się szczególną znajomością spraw pracowniczych. W przypadku, jeżeli ubiega się o to, aby zostać ławnikiem w sądach pracy. Ławnikiem za to nie może zostać osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze. Osoba wchodząca w skład organów, do których orzeczenia, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusz policji oraz inna osoba zajmująca stanowisko związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, duchowny, żołnierz w służbie czynnej wojskowej, funkcjonariusz służby więziennej oraz radny gminny, powiatowy i wojewódzki. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe oraz grupy co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie miasta Poznania. Zgłoszenie, aby zgłosić, należy tutaj spełnić wymogi formalne, o których myślę, że nie ma potrzeby, aby teraz mówić. W wyniku przeprowadzonej akcji w Poznaniu, jeśli chodzi o sądy rejonowe i sąd okręgowy, był nadmiar kandydatów. I w zasadzie można powiedzieć, że to jest taki jedyny, czy jeden z nielicznych przypadków w kraju. W większości w tym roku były w tych sądach niedobory. Natomiast tradycyjnie mniej kandydatów zgłosiło się, aniżeli było miejsc w sądach rejonowych pracy i w sądzie okręgowym pracy. Jako takie tutaj już statystyczne ciekawostki. Najwięcej kandydatów zgłosili prezesi sądów. W pierwszej kolejności zostały sprawdzone te, powiedzmy, informacje i wymogi formalne i w wyniku tego sprawdzenia ustalono, że 23 zgłoszenia nie spełniają tych warunków. Wśród kandydatów zdecydowaną większość stanowiły kobiety. Większość kandydatów miała wykształcenie wyższe. Większość również to są emeryci. Zgodnie z procedurą wobec kandydatów na ławników zasięgnięto informacji od wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu. W wyniku tych informacji okazało się, że większość kandydatów nie figuruje, natomiast część z nich jest notowanych w centralnej bazie danych Krajowego Systemu Informacji Policji. Największa część z nich była notowanych z tego powodu, że popełniła wykroczenia w ruchu drogowym. Zespół do spraw opiniowania ławników, kandydatów na ławników sądów powszechnych przyjął następujące kryteria rekomendacji kandydatów. Po pierwsze, nie rekomendowano kandydatów notorycznie notowanych sprawców wykroczeń drogowych, którzy figurują w centralnej bazie danych Krajowego Systemu Informacyjnego Policji i w ostatnich latach zostali zarejestrowani w policyjnych kartotekach 5 i więcej razy. Nie rekomendowano też osób figurujących z tytułu rejestracji procesowych w centralnej bazie danych Krajowego Systemu Informacyjnego. Poza tym ustalono, iż zespół będzie rekomendował kandydatów zgłoszonych przez prezesów sądów powszechnych, osoby aktywne społecznie zgłaszane przez mieszkańców, czyli większą grupę, doceniając zaangażowanie tych osób. W pierwszej kolejności będą to również osoby z wykształceniem wyższym. Zespół również kierował się motywacją kandydata, bo każdy z kandydatów musiał przedstawić krótkie uzasadnienie, dlaczego to ubiega się o to, aby pełnić funkcję ławnika. W dalszej kolejności zespół wziął pod uwagę w miarę możliwości zachowanie parytetu płci, statusu zawodowego i wieku. I na podstawie tych danych zespół rekomenduje Wysokiej Radzie kandydatów i odpowiednia rekomendacja w formie takiej broszury albo została, albo zostanie Państwu radnym za chwileczkę doręczona. Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękuję bardzo. Ta broszura zostanie dostarczona wszystkim Państwu. Jest w tej chwili rozdawana i tam są rekomendacje, bo trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Spośród 409 łącznie kandydatów z powodów formalnych odrzucono 23 osoby. Zostało 386 kandydatów, spośród których wybierzemy ławników. I teraz pierwsza decyzja, jaką podejmujemy, to jest uchwała o pozostawieniu bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2016-2019. To jest w gruncie rzeczy, jeśli mogę tak, panie przewodniczący, powiedzieć, zaakceptowanie decyzji zespołu o odrzuceniu z powodów formalnych tych 23 osób. To jest ta pierwsza uchwała. Czy w sprawie tej uchwały ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Może nie tyle w sprawie tej uchwały o odrzuceniu, co w sprawie tego wstępu pana przewodniczącego. Mam pytanie, bo wśród tych kryteriów były dwa, które mnie zainteresowały. Jedno to pewna sprzeczność, czyli z jednej strony wykształcenie wyższe, a z drugiej strony równa reprezentacja rozmaitych zawodów. No to by znaczyło, że na przykład, przepraszam, takie anegdotyczne sprzątaczki czy kucharki powinny być w równej mierze co inżynierowie czy nauczyciele. I to jakoś z tą preferencją dla wyższego wykształcenia, ten równy status zawodowy, równa reprezentacja różnych zawodów i zajęć troszkę mi się kłóci. To jest jedno pytanie. I drugie pytanie, że też równość płci, no wiadomo o co chodzi, ale równość wieku też tam była. Czy to znaczy, że tak samo, taka podobna ilość 30-latków co 60-latków, bo rozumiem, że trzeba mieć lat 30, a nie można mieć więcej niż 70, tak na pierwszy rzut oka wydaje się, że roztropniejsi do sądzenia są raczej 50-60-latkowie niż 30-latkowie, ale to są takie dwa moje pytania co do tych kryteriów ustalonych przez zespół. Dziękuję.
Dziękuję. Pan przewodniczący Skrzypiński.
Być może pan radny nie do końca zrozumiał. Mówiliśmy z tej prezentacji wynikało, że zdecydowana większość to byli emeryci, więc bardziej mówiliśmy o parytecie, ale w sensie proporcjonalnym, aniżeli o równości. Także proporcjonalnie, zgodnie z tym, no, będzie więc zdecydowana, już przekładając na liczby bezwzględne, zdecydowana większość emerytów, aniżeli 30-latków, których było zdecydowanie mniej. Tutaj przyjęliśmy taką zasadę, że oczywiście to nie jest tak, że odrzuciliśmy, bo tak się nie stało. Znaczy te kryteria się przeplatały i one nie nakładają się na siebie w jakiś taki też wprost, bo jednym z kryteriów, który przyjęliśmy, była rekomendacja prezesów sądów. Wtedy nie badaliśmy już na przykład wykształcenia. Mówimy o tej puli, która gdzieś tam powiedzmy potem pozostała już wolnych miejsc.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały PU 203/15 w punkcie bieżącym, czyli czwartym porządku obrad. Proszę nacisnąć przycisk, podobnie jak ktoś jest przeciw, jak ktoś się wstrzymuje od głosu. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Teraz czeka nas faktyczny wybór ławników. Może się Państwu wydawać to sprzeczne, że są cztery uchwały, a sześć głosowań, ale to wynika z tego, że każda uchwała dotyczy jednego sądu. Natomiast w przypadku dwóch sądów mówimy o ławnikach sądowych i szczególnie dodatkowo do orzekania w sprawach z zakresu pracy. Tak jest w przypadku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce i w przypadku Sądu Okręgowego, gdzie musimy dokonać dwóch wyborów, bo każda z tych grup ma swój limit. Dlatego będzie głosowań sześć, a nie cztery. I wyniki tych głosowań będą po prostu decyzją o rozstrzygającą i jakby ich, wynik tego głosowania będzie stanowił uchwałę podjętą w sprawie wyboru ławników. Do przeprowadzenia tego głosowania potrzebna jest komisja skrutacyjna, znaczy tych głosowań, ale również musimy rozstrzygnąć w tej chwili, tak rozumiem, jeśli pan radny Różański podtrzymuje swój głos, rozstrzygnąć w ogóle formułę głosowania, ponieważ przypominam, że propozycja, która została ze względów organizacyjnych przygotowana, polega na tym, żeby użyć aplikacji, która była stosowana do tej pory dwukrotnie przy wyborze ławników i która umożliwia tajny wybór. Natomiast w przypadku wątpliwości części radnych można zrezygnować z takiego głosowania i wtedy przeprowadzić to w formie pisemnej. W związku z tym oddaję głos panu. Chciałbym rozstrzygnąć to najpierw, bo myślę, że zależnie od tego, jaką formułę przyjmiemy, to skład komisji rewizyjnej, skrutacyjnej może być potrzebny większy bądź mniejszy. Pan radny Artur Różański. Bardzo proszę.
Szanowny panie przewodniczący, ja postaram się teraz maksymalnie sprecyzować, podzielając chęć pana przewodniczącego do usprawnienia przebiegu głosowania, bo ona niewątpliwie jest chwalebna, jednak że uważam, że po pierwsze system, w którym powinniśmy głosować, to wszyscy radni powinni przynajmniej go kiedyś zobaczyć na oczy. Część radnych, z tego co wiem, no na przykład ja, nie widziała go na oczy do tej pory. To jest moim zdaniem wada na dzisiaj nieusuwalna. Po drugie, powinien być to system, który przeszedł niezależny od producenta audyt, że nadaje się do prowadzenia głosowań tajnych, służących stanowieniu prawa. Wydaje mi się, że wymogi, o których mówię, nie są niczym karkołomnym, przesadnie wymagającym. Wydaje mi się to pewien elementarz. Jeżeli te dwa wymogi byłyby spełnione, czyli jeżeli radni byliby przeszkoleni, a system miałby taki audyt, ja nie widziałbym problemu głosowania. W przeciwnym wypadku uważam, że to głosowanie jest obarczone zbyt dużym ryzykiem nieważności, a ponieważ mówimy o ławnikach uczestniczących w procesach sądowych, no to konsekwencje są jasne.
Dziękuję. Ja pozwolę tylko powiedzieć, że ja w tej chwili nie podejmuję się dyskusji na temat tych wątpliwości, bo one są rzeczą indywidualną. Natomiast stosując statut i regulamin Rady Miasta Poznania, mówię tyle, że ja proponuję takie rozwiązanie. Natomiast zgodnie z paragrafem 38 punktem 1, co najmniej 1/4 składu osobowego Rady może sprzeciwić się głosowaniu za pomocą aparatury elektronicznej. W takim przypadku głosowanie tajne odbywa się w formie pisemnej. W związku z tym, jeśli będzie taki wniosek, to ja go poddam pod głosowanie. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. To oczywiście jest część dyskusji, którą prowadziliśmy już przy uchwaleniu studium. Są wątpliwości co do interpretacji i paragrafu 36 i w konsekwencji następnych paragrafów mówiących o głosowaniu. Moim zdaniem i zdaniem radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości też w poprzedniej kadencji możemy mówić tylko o jednej aparaturze do głosowania, tej, która na stałe jest zainstalowana w sali obrad i używanie do głosowania innych urządzeń, jakichś aplikacji w laptopach i tak dalej, naszym zdaniem jest sprzeczne z literalnym zapisem naszego statutu. Oczywiście wiem, bo tak było przecież też przy dyskusji w czasie studium, że były opinie prawne mówiące o tym, że jest to zgodne z brzmieniem statutu, ale te opinie też budziły nasze wątpliwości, a na dodatek, kiedy zaczęliśmy się teraz przymierzać do nowelizacji statutu miasta, to wśród postulatów, które przepisy należałoby zmienić, pojawił się też postulat, że należałoby zmienić te przepisy dotyczące głosowania, żeby tę niejasność i wątpliwość usunąć, czyli jakby no, przyznają radni sami, przynajmniej członkowie komisji, że jest tu pewna wątpliwość co do interpretacji tego przepisu, mimo tego, że pan przewodniczący przedstawił wtedy opinię prawną mówiącą, że tą aparaturą do głosowania może być aparatura dowolna, poza tą stałą, której na co dzień używamy. W tej sytuacji, konsekwentnie pozostając przy swoim zdaniu, ja nie widzę możliwości głosowania w inny sposób niż aparatura ta stała, którą mamy. No, ewentualnie może to też być głosowanie w formie ręcznej, pisemnej. To oczywiście jest też możliwe. Dziękuję.
Pan radny Artur Różański.
Szanowny panie przewodniczący, no być może jest to moja wada, że nie mówię wystarczająco jasno. Jest zupełnie odrębną rzeczą sprzeciwienie się użyciu elektronicznej aparatury do głosowania, od czego ja byłbym, do tego ostatni byłbym w kolejce, a wyrażaną przeze mnie wątpliwością, czy system, który dzisiaj ma być użyty do głosowania, jest właściwie przygotowany. Za właściwy przebieg głosowań i w ogóle cały przebieg obrad Rady odpowiada, mam wrażenie, określona część urzędu i w moim przekonaniu po prostu to, co się nam dzisiaj proponuje, jest niewłaściwie przekonany. Ja jestem pełen podziwu dla pana przewodniczącego, że pan przewodniczący uważa za zasadne użycie systemu, którego część radnych nie widziała do dzisiaj na oczy, w którym nie są przeszkoleni i który nie posiada żadnego niezależnego audytu, że jest bezpieczny do głosowań stanowiących prawo. No, według mnie to jest dość dalece posunięta dezynwoltura mnie to zaskakuje. Po prostu ja nie sprzeciwiam się użyciu aparatury, ja sprzeciwiam się użyciu niewłaściwie przygotowanego systemu.
W związku z tym mam pytanie, czy ktoś składa wniosek sprzeciwiający się użyciu tej aplikacji w głosowaniu tajnym nad wyborem ławników? Czy żeby państwu pomóc, ja mam złożyć taki wniosek? Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Panie przewodniczący, to są dwie odrębne kwestie. Pan przewodniczący wie doskonale, że zastosowanie tej procedury, którą oczywiście, że możemy w tej chwili zastosować, składając taki wniosek, sprawi, że głosowanie będzie trwało prawdopodobnie, pewnie nie 3 dni, ale pewnie do końca dnia. Chodzi o to, że lepiej byłoby, gdyby to głosowanie od początku było przygotowane w taki sposób, żeby można je było przeprowadzić sprawnie, ale nie za pomocą tej aparatury, że tak powiem, która budzi wątpliwości, tak? Tego systemu, który budzi wątpliwości. My takiego wniosku nie złożymy, ponieważ nie chcemy torpedować tego głosowania i wydłużać czasu pracy Rady do końca dzisiejszego dnia nad tą kwestią. Stąd na to się nie zdecydujemy. Natomiast deklaracje wcześniejszych kolegów służą temu, żeby wyrazić nasze wątpliwości i my w tym głosowaniu po prostu jako klub udziału nie weźmiemy, tylko tyle, natomiast takiego wniosku nie składamy. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję. Ja może gwoli wyjaśnię, powiem tak, że zagłosowanie przy pomocy aplikacji, przy pomocy sieci wewnętrznej intranetowej i komputerów pozwoli uzyskać wynik bardzo szybko i dosyć skróci pracę państwa radnych. Głosowanie przy pomocy tego urządzenia, które jest wbudowane w pulpity, jest to do przeprowadzenia około 400 głosowań. 400 głosowań, to proszę sobie wyobrazić, ile to czasu potrwa. Przeprowadzenie głosowania w tradycyjnej formie pisemnej potrwa dla państwa radnych trochę dłużej niż głosowanie przy pomocy tej aplikacji, natomiast niewątpliwie najwięcej pracy będzie miała 3 czy 5-osobowa komisja skrutacyjna, która będzie musiała te wszystkie głosy zliczyć. I tym się kierując proponuję użycie tej aplikacji. Skoro nie ma żadnego wniosku w tej sprawie, to przystąpimy do postępowania dalszego. Najpierw prosząc państwa radnych o zgłoszenie kandydatów do komisji skrutacyjnej. Myślę, że w tej sytuacji wystarczy, jeśli byłyby to 3 osoby. Jeśli nie będzie komisji skrutacyjnej, to w ogóle będę musiał wycofać te punkty z dzisiejszego porządku obrad i nie będzie w ogóle głosowania. Pan radny Marek Sternalski. Pani Małgorzata Woźniak się zgadza? Zgadza się. Proszę jeszcze, myślę, że dobrze byłoby, żeby to były 3 osoby. Zgłoszone zostały 3 osoby, panie radne Woźniak, Dudzić, Biskupska i Mańkowska. Czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem komisji skrutacyjnej w proponowanym składzie? Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Szanowni, głosujemy skład komisji skrutacyjnej. Dziękuję, proszę o wynik. 28 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. 8 osób nie wzięło udziału w głosowaniu, a było obecnych. Rada przyjęła skład komisji skrutacyjnej, którą proszę o ukonstytuowanie się. Natomiast państwa proszę o rozdanie wszystkim kopert, w których jest podany adres strony intranetowej, jak również hasło i login. Hasło można zmienić natychmiast, tak? Hasło można zmienić natychmiast. Tak jest, tak jest. Dobrze.
Tu z panem Kasprzakiem.
Tego wszystkiego. Internetowa. Tak, pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Panie przewodniczący, nawiązując do wątpliwości, które podniósł pan radny Różański, no dostaliśmy indywidualnie określone hasła przypisane do poszczególnych nazwisk. No, gdybyśmy dostali losowo jedno z 37, no to bym rozumiał, że ta tajność jest jakby no pozór tajności, ale jeżeli każdy z nas został w sieci zidentyfikowany nie tylko przez numer komputerowy laptopa, którym moglibyśmy się zamienić jeszcze przecież, ale także przez no, imienne hasło, no to te wątpliwości, które zgłaszał pan Artur Różański, chociaż idące w trochę innym kierunku niż moje wątpliwości, no tylko się umacniają. Dziękuję.
Dziękuję. Czy może pan to wyjaśnić, panie dyrektorze?
Szanowni państwo, otrzymaliście loginy i hasła, które są indywidualnymi hasłami dostępu do aplikacji Verax. I ten moment jest momentem, kiedy dane, które będą u was wyświetlane na waszych ekranach monitora, tylko wam dostępne. W momencie wysyłania wyników głosowania, więc po zakończeniu głosowania, dane indywidualne każdego radnego zostają zatracone i przypisywany jest jedynie losowy numer w tak zwanym bazie zbiorczej wyników głosowania. W związku z czym dochodzi do anonimizacji karty głosowania, która do momentu wysłania, owszem, jest widoczna na ekranie państwa komputerów, ale w momencie wysłania następuje anonimizacja i dane zostaną utracone. Nie ma połączenia pomiędzy informacją, kto głosował i jakie wyniki głosowania zostały zatwierdzone.
Pan radny Artur Różański, bardzo proszę.
Szanowny panie dyrektorze, ja tylko poproszę, żeby w terminie późniejszym dostarczyć mi dokładne dane dotyczące zarówno producenta, jak i aplikacji, jak i dokładną wersję aplikacji, która została użyta w tym głosowaniu, tak?
Panie radny, jeżeli mogę odpowiedzieć, aplikacja jest autorską aplikacją Urzędu Miasta.
Poproszę na piśmie to.
Jasne, dziękuję.
Czyli nie dzisiaj, kiedykolwiek, tak? Co, w tej chwili na piśmie? No, mówię, czyli po prostu odpowiedź na piśmie.
Oczywiście zostanie udzielona.
Tu masz napisane. Co? Hasło jest ważne.
Najmądrzejsze hasło się.
Tak.
Głosujemy na wszystkich, co są tu na tych kartach. Na tych wszystkich, co są tu, głosujemy. I ci wszyscy mają przejść, tak? Ci, co nie mieli przejść, to nie ma.
Przepraszam. jeszcze nie. Jak wszyscy się zalogują. Czy wszyscy, którzy głosują, są zalogowani? Czy jeszcze ktoś jest niezalogowany? Panie dyrektorze, ja bym chciał, żeby przy każdym głosowaniu o podpowiedź, ile głosów jest ważnych, ile jest nieważnych. Tak? Ile trzeba wybrać? Ja będę uruchamiał głosowania w tej kolejności, tak będzie najlepiej, jak mają Państwo w tej książeczce. Po otwarciu tego głosowania Państwo będą mieli listę wszystkich zgłoszonych kandydatów i przy nich do zaznaczenia pola za, przeciw, wstrzymuje się. Sugeruję, żeby zgodnie z rekomendacją głosować. Po przejściu do samego dołu będzie podpowiedź, czy przypadkiem nie zaznaczyli Państwo więcej głosów, czy głos nie będzie nieważny. Oczywiście można oddać głos nieważny, ale to jest tylko sygnalizacja, że głos mógłby zostać nieważny. Czy panie radne mogłyby pomóc nam przeprowadzić to głosowanie? Pytałem, nie usłyszałem odpowiedzi, tylko śmiech, w związku z tym dlatego pytam. W takim razie uruchamiam głosowanie zgodnie z kolejnością do Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu. No to się zalogujcie, no. Proszę. No dobrze, uruchomiłem już Stare Miasto. Przepraszam Państwa. Pan radny Szymon Szynkowski.
Ja tylko chciałem prosić pana przewodniczącego, żeby zaznaczyć, że radni PiS-u są obecni, nie biorący udziału w tym głosowaniu, tak?
Proszę w protokole zaznaczyć, że państwo radni Prawa i Sprawiedliwości w liczbie 11 osób, czyli wszyscy poza panem radnym Adamem Pawlikiem, są obecni w czasie tych głosowań na sali, tylko nie biorą udziału w głosowaniu. dla wygody można zaznaczyć wszystkie głosy za i potem odkreślać tylko te, które są państwo przeciw. Co?
Co?
Albo... Jeśli ktoś skończył na końcu, proszę nacisnąć znak wyślij i wtedy na ekranie pojawi się, że głos został oddany. Chcę zrobić im bałaganu, żeby kilka na raz było. Wiesz. Za chwileczkę to będzie, bo już... Czy jeszcze ktoś głosuje, czy już wszyscy? Nie głosuje. Okej, ale tu jest bałagan teraz. wyślij. Mogę uruchomić następne głosowanie? Dobrze, uruchamiam kolejne głosowanie. Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda.
Co? Nie, no, schowam to.
głosowanie. Dobrze. W tym głosowaniu musimy wybrać 12 osób najwięcej. Jeśli będzie więcej skreśleń, to będzie to głos nieważny. Proszę. Jeśli weźmiemy mniej, jak wskażemy więcej niż 12, to będzie nieważny. Stare miasto zrobione. Zagłosował. Czy wszyscy już oddali głos? Wszyscy? Głosowanie zakończone. Następne głosowanie to głosowanie Poznań, Grunwald i Jeżyce. Sąd rejonowy Poznań i Grunwald i Jeżyce. I w tym wypadku mamy wybrać 24 osoby. Czy wszyscy oddali już? No, Marka nie ma. Tam, gdzie jest zakładka wyniki, Państwo mogą zakończonych głosowań wyniki już obejrzeć. Jeszcze bez stwierdzenia tego przez komisję, ale już są wyniki. Tomek? Tomek Wierzbicki? Już? No już. Halina jeszcze głosuje. Stasiu, kiedyś ty głosowałeś najdłużej. Cię nie pytaj. Czy jeszcze ktoś głosuje? Zamykam głosowanie. I rozpoczynamy głosowanie. Sąd rejonowy Sąd Pracy, czyli Grunwald. I w tym wypadku musimy wybrać 84 osoby i rekomendowanych jest 84 osoby i na liście są 84 osoby. W związku z tym, jeśli Państwo zgadzają się ze wszystkimi rekomendacjami, to głosowanie być może jest najprostsze. Ja źle sformułowałem tą myśl. Rekomendowanych jest 81 osób i na liście jest tylko 81 osób, czyli każdy głos jest ważny, bo wybrać trzech będzie, trzy będą wakaty. O tak, dokładnie rzecz biorąc. Chodzi mi bardziej o to, że głosowanie tu jest proste, bo każdy głos będzie ważny. Czy wszyscy już oddali głos? Wszyscy już? Kończę to głosowanie. Następne głosowanie to jest Sąd Okręgowy w Poznaniu. I to jest być może najdłuższe głosowanie, bo tu trzeba wybrać 158 osób. W związku z... Proszę? Sąd Okręgowy. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Czy wszyscy już oddali? Kto jeszcze? Kto? Jeszcze jest jedno głosowanie, które jest proste. Do Sądu Okręgowego w sprawach pracy.
co?
Mogę zamknąć to głosowanie, czy jeszcze ktoś? Już? Zamykam to głosowanie i zostaje nam głosowanie ostatnie. Ławnicy Sądu Okręgowego, Sądu Pracy. I tu jest tak, że rekomendacja dotyczy 22 osób, jeśli dobrze policzyłem, a wybrać trzeba 23 osoby. Proszę. No, jesteśmy w czasie głosowania. No, co ja mam? To jest już ostatnie głosowanie. Ogłoszę przerwę zaraz. Tak, siódemka wypada. Czy wszyscy już zagłosowali? Marysia. Czy wszyscy już zagłosowali? Czy jeszcze ktoś głosuje w tej chwili? Zamykam więc to ostatnie głosowanie. Głosowania zostały przeprowadzone. Komisja skrutacyjna podsumuje to, co zresztą dla Państwa jest widoczne również w zakładce wyniki. I myślę, że jakąś informację na ten temat przekaże nam po przerwie. Ja chciałem powiedzieć, że deklarację pana Artura Różańskiego biorę bardzo poważnie, również do serca. I myślę, że spróbujemy na ten temat porozmawiać jeszcze. A w tej chwili ogłaszam przerwę do godziny 12. Po przerwie zajmiemy się pracami planistycznymi, zgodnie z porządkiem dzisiejszej sesji.